Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj pani Magdalena Ziętek-Wielomska, prezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona, zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Profide et Lege i redaktor naczelny internetowego miesięcznika Nowoczesna Myśl Narodowa. Publicystka, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, działaczka społeczna, która zajmuje się sterowaniem społecznym, cybernetyką i filozofią. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Inspiracją do zaproszenia pani do Arsenału Kultury był dla mnie program na kanale EWTN zatytułowany Technokratyczna utopia w budowie. Tam poruszyła pani szereg interesujących kwestii. Żeby nie wpaść w kontekście omawiania problemów, czy wizji, czy pewnych trendów. Myślę tutaj o takich trendów, których takim synonimem, taką postacią kluczową, takim symbolem jest na przykład Yuval Harari. Żeby nie wpaść w takie myślenie, tak pani postuluje w czasie tego programu, myślenie, co oni nam robią. Czyli żeby nie uważać, że jest to nagle jakiś zwrot, jakiś gwałt na społeczeństwie dokonywany poza nami, czyli poza społeczeństwem. Gdyby mogła pani przytoczyć tę genezę, którą, jak pani uważa, Harari jest pewną taką konsekwencją tych zmian, które w społeczeństwie, w pewnej inżynierii społecznej następują teraz.
Generalnie jest tak, że przeciętny człowiek, członek społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że właściwie w takich codziennych wyborach naszych wartości, naszego światopoglądu, de facto współtworzymy społeczeństwo. Społeczeństwo nie istnieje jako coś od nas niezależnego, jako coś poza nami, coś, co, nie wiem, istnieje nad nami i nami steruje, tylko my poprzez właśnie takie codzienne wybory dotyczące wartości i przekonania, jakieś zasady moralne, tak naprawdę to społeczeństwo współtworzymy. Więc społeczeństwo jest pewną taką sumą naszych codziennych wyborów. I to dotyczy także kwestii światopoglądowych. Jeśli popatrzymy na właśnie światopogląd prezentowany przez Harariego, czyli taki rzeczywiście już twardy materializm. Harari twierdzi, że nie ma Boga, nie ma duszy, nie ma nawet umysłu i że właściwie wszystko to jest tylko i wyłącznie kwestia jakichś takich algorytmów, więc ludzie tak naprawdę są tylko wiązką algorytmów i kto pozna zasady działania algorytmów jest w stanie także, tak on to mówi, wkraść się ludziom do głów, prawda, też sterować myślami ludzi. Powiedzmy tak, no, taki światopogląd jeszcze 100 lat temu czy 200 lat temu byłby w ogóle niemożliwy, a w społeczeństwie, w którym ludzie są bardzo religijni, bardzo przywiązani do religii, do idei Boga, taki Harari byłby szybko wręcz, powiedzmy, spalony na stosie oczywiście w przenośni. Więc to, że on się pojawił i to, że jego książki są czytane przez wiele osób, pokazuje, że mamy do czynienia z pewną taką strukturą świadomości społecznej, samoświadomości społecznej, pewnego systemu wartości, który dla ludzi stał się już oczywisty, ale sam w sobie oczywiście oczywisty nie jest. I tutaj ważną rolą były wszystkie procesy tej tak zwanej sekularyzacji, która przede wszystkim odbyła się w przeciągu XIX i w XX wieku, czyli odchodzenia od światopoglądu religijnego, od idei Boga w kierunku takiego światopoglądu naturalistycznego, materialistycznego, czyli właśnie przekonania, że istnieje tylko przyroda, istnieje tylko materia, wszystko co jest poza przyrodą, poza materią, to jest ewentualnie jakiś taki obszar spekulacji, jakieś, nie wiem, ezoteryki, mitów i generalnie czegoś, co jest takim, no można powiedzieć, zabobonem, ciemnogrodem, bo jedyne sensowne wypowiedzi o świecie to są wypowiedzi naukowe. I rzeczywiście no, taka zmiana dokonała się w tych ostatnich stuleciach w świecie zachodnim i kwestia jest tego rodzaju, że no, przeciętny człowiek, który już nie miał okazji okazji rzeczywiście przejść takiego porządnego kursu filozofii, chociażby w szkole czy na studiach, uważa ten światopogląd za oczywisty, prawda, że tak po prostu wygląda świat. Natomiast każdy, kto bada te procesy w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej, wie, że one są tylko i wyłącznie siłą wypadkową właśnie pewnych prądów, ale równie dobrze alternatywne przekonania na temat rzeczywistości są równie uprawnione.
Mówi tutaj pani o XIX wieku, ale też w pani wypowiedziach wraca ten motyw rozumienia polityki, powiedziałabym, nawet ze starożytnej Grecji czy starożytnego Rzymu. Wtedy uważano, że co innego jest celem polityki niż uważa się obecnie.
Tak, zgadza się. Tutaj mamy do czynienia z pewną koncepcją właśnie dobra wspólnego, z pewną koncepcją dążenia do pewnej takiej moralnej doskonałości jako celu politycznego. Temu hołdowała właśnie cała tradycja tak zwanej edukacji klasycznej, która była ściśle związana właśnie z tym klasycznym ideałem polityki, prawda? Że polityka ma sprawić, że człowiek będzie się rozwijał w pełni, na wszystkich poziomach, czyli i na tym poziomie materialnym, ale także na poziomie tym moralnym, na poziomie społecznym i także na poziomie duchowym. W szczególności tutaj chrześcijaństwo dołożyło także swój element do takiego pojmowania polityki. I mniej więcej od początków nowożytności, gdzieś tak na przełomie renesansu, oświecenia, zaczęło się pojawiać nowe rozumienie polityki, czyli właśnie jako dbałości o ten świat tylko i wyłącznie materialny, o dobrobyt materialny. I tak długo, jak jeszcze postęp techniczny nie był zaawansowany, to były takie postulaty, którymi gdzieś tam zajmowali się po prostu jacyś szaleni filozofowie. Ale w momencie, kiedy pojawiła się rzeczywiście nowoczesna technika, a w szczególności, kiedy pojawiły się technologie i właśnie możliwości do tego, żeby prowadzić taką produkcję masową, kiedy pojawiło się społeczeństwo konsumpcyjne, w ogóle idea po prostu masowej konsumpcji, polityka już zupełnie zeszła właśnie na takie tory materialistyczno-naturalistyczne, gdzie uznano, że właściwie jedynym celem polityki to jest dbanie o to, żeby był dobrobyt, żeby właśnie ludzie byli bogaci, żeby tych dóbr materialnych było coraz więcej. Tutaj w latach 70. pojawiła się ideologia neoliberalizmu i tak naprawdę to przygotowało grunt rzeczywiście pod takie myślenie właśnie technokratyczne. Technokracja to są rządy specjalistów, ale to zostało połączone właśnie z tą ideą społeczeństwa konsumpcyjnego, że specjaliści właściwie mają koncentrować się na tym, żeby rzeczywiście tych dóbr materialnych było jak najwięcej, żeby jak najwięcej warstw społecznych miało dostęp właśnie do tej konsumpcji. I co jest ciekawe, że właśnie ten pogląd został jakby przyjęty jako jedyny możliwy, oczywisty i jako efekt takiego, można powiedzieć, postępu, prawda? Uznano, że właśnie postęp miał prowadzić do tego. Postęp miał prowadzić do tego, żeby państwo i elity państwowe, elity urzędnicze właśnie zajmowały się tym mnożeniem tych dóbr materialnych i generowaniem coraz większego dobrobytu. I znowu to, co się współczesnemu człowiekowi wydaje za rzecz oczywistą, że to rzeczywiście jest postęp, że na tym ten postęp miał polegać. Jeśli popatrzymy na istniejące alternatywne koncepcje, to wtedy możemy zadać pytanie, czy rzeczywiście jest to postęp, czy nie, ale na pewno nie jest to jedyna możliwa droga rozwoju społecznego.
Ten zbiorowy namysł nad celami społeczeństwa, po co społeczeństwo jest w ogóle, jakie są jego cele, od starożytności załamywał się, wskazuje pani też, pewnymi etapami. Jakie to były etapy? Bo ten wywód myślowy rozpoczyna pani od protestantyzmu. Jako dochodzącej kolejnej jakiejś opcji pewnego patrzenia na świat.
Kwestia jest tego rodzaju, że właśnie do czasu reformacji społeczeństwa chrześcijańskie były zgodne co do tego, że jest jedna prawda, że jest jakby tylko jeden właściwy pogląd na temat Boga i oczywiście teologowie się spierali na temat istoty Boga, bo teologia czy filozofia średniowieczna była tutaj bardzo ciekawa, tam było naprawdę wiele różnych ciekawych koncepcji, ale wszyscy byli zgodni co do tego, że jest jednak jakiś jeden wspólny punkt odniesienia. I w momencie, kiedy pojawił się Marcin Luther, kiedy pojawiła się reformacja, właśnie to jakby ta jedność, jak to się mówi, świata wyobrażonego pękła. bo nagle zaczęły funkcjonować obok siebie równoległe prawdy, ponieważ protestanci mieli jakby swoją własną prawdę na temat rzeczywistości, na temat tego, kim jest Bóg i tak dalej, natomiast katolicy mieli swoją własną prawdę. Co więcej, w świecie protestanckim ta prawda jakby zaczęła się dzielić i mnożyć, ponieważ pojawiały się nowe wyznania, które też między sobą zaczęły się zwalczać. Tutaj pokazuję przykład chociażby właśnie anabaptystów, których Marcin Luther bardzo, bardzo mocno zwalczał. Później pojawiają się chociażby, nie wiem, purytanie, kalwinizm, więc nagle jakby to wspólne odniesienie do prawdy się załamało i pojawiały się właśnie te różne prawdy. I tutaj oczywiście z tego wygenerowane zostały wojny religijne, prawda? My już o tym nie wiemy, jak brutalna, jak krwawa to była epoka i właśnie jak osoby w imię swojej własnej prawdy zwalczały i zabijały osoby, które wyznawały tę inną prawdę. I tutaj przyszedł angielski filozof Thomas Hobbes, który napisał taką książkę bardzo słynną, bardzo znaną i która jest kluczem tak naprawdę do rozumienia tego współczesnego rozumienia polityki, czyli chodzi o książkę Lewiatan Hobbesa, gdzie Hobbes powiedział, że już nie chodzi o to, żeby dociekać tej wspólnej prawdy, już nie chodzi o to, żeby szukać odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura człowieka, co jest rzeczywiście zgodne z naturą człowieka, co jest rzeczywiście dobre dla człowieka, że celem polityki, celem władzy jest po prostu ustanowienie porządku i tutaj najważniejsza jest skuteczność. Czyli chodzi o znalezienie takiej formuły, żeby rzeczywiście zażegnać te wszystkie wojny religijne, żeby te wszystkie wojny religijne się w końcu skończyły, żeby powstał jakikolwiek pokój, żeby był możliwy jakikolwiek konsens społeczny, a czy ten konsens będzie oparty na prawdzie, czy też ten konsens będzie oparty tylko i wyłącznie na woli władzy, to już jest nieistotne. Ważne jest to, że ten konsens musi być skuteczny. I wtedy tak naprawdę doszło do przedefiniowania w ogóle roli państwa, roli polityki i rzeczywiście żyjemy w świecie, który poszedł właśnie tą drogą hobbesowską. Najważniejsza jest skuteczność, najważniejszy jest wewnętrzny porządek, najważniejsze właśnie jest, później pojawiło się całe społeczeństwo konsumpcyjne, prawda? Więc też jakby ta konsumpcja stała się takim narzędziem stabilizowania społeczeństw, stała się takim narzędziem tego, żeby ludzie nie wnikali właśnie w te wszystkie konflikty ideologiczne, dlatego że tutaj kolejnym etapem oczywiście były pojawiające się wojny ideologiczne od końca XIX wieku, a przede wszystkim II wojna światowa była takim wielkim starciem ideologii, prawda? Ponieważ z jednej strony mieliśmy do czynienia ideologię komunistyczną, mieliśmy ideologię nazistowską, ideologię faszystowską, ideologię demoliberalizmu, prawda? Tutaj reprezentowaną przede wszystkim przez kraje anglosaskie. Więc właśnie to wielkie starcie tych ideologii, które było takim trochę właśnie powtórzeniem tych wojen religijnych, tylko już właśnie z tym sekularyzowanym świecie, właśnie sprawiło, że ludzie po II wojnie światowej chcieli właśnie jak po tych wojnach religijnych tylko tego spokoju, tego porządku, tego bezpieczeństwa. I wtedy właśnie pojawiła się taka myśl, żeby skoncentrować już tylko na tej gospodarce, tylko właśnie na tej konsumpcji, tylko na tym dobrobycie, żeby unikać właśnie jakichś takich ideologicznych tematów, nie zadawać jakichś takich fundamentalnych pytań, ponieważ one są niebezpieczne, ponieważ mogą sprawić, że znowu właśnie te wszystkie wojny się gdzieś tam mogą odtworzyć. No i rzeczywiście w takim świecie obecnie żyjemy. Mhm.
Też bardzo ciekawie przedstawiła pani ten tok myślenia chyba całego społeczeństwa, jeśli mogę tak uogólnić, w takim równoważeniu albo uważaniu za synonimy katolicyzmu czy myślenia konserwatywnego z liberalizmem gospodarczym, bo jeśli myślimy o konsumpcjonizmie, no to jest to, co gospodarkę w jakiś sposób napędza, czyli doprowadza do dobrobytu materialnego, do jakiegoś wzrostu gospodarczego. To nam się kojarzy z kapitalizmem. My tutaj, będąc w bloku wschodnim przez tyle lat, to dla nas były właśnie te wartości, do których dążyliśmy, które przeciwstawialiśmy systemowi takiej gospodarki planowanej i komunizmowi. Gdyby mogła pani przytoczyć właśnie ten proces, który zaszedł w myśleniu katolików, konserwatystów, którzy utożsamiają właśnie liberalizm gospodarczy, ekonomiczny, no, z katolicyzmem, z chrześcijaństwem.
Zgadza się. Ja to nazywam jedną z największych dywersji ideologicznych, które zostały przeprowadzone właśnie w tym świecie, w świecie katolickim czy wręcz chrześcijańskim. Idea była taka. W latach 70. ubiegłego wieku, właśnie jak się pojawił w Stanach Zjednoczonych neoliberalizm, który miał być taką nową siłą, która miała przyczynić się do tego, że Zachód pokona Związek Radziecki, dokonano wtedy takiego właśnie, można powiedzieć, podstawienia, że elementem myślenia prawicowego jest bycie antykomunistą, a to oznacza bycie przeciwnikiem socjalizmu, czy jakichkolwiek po prostu takich gospodarek, nie wiem, nawet form jakiegoś państwa opiekuńczego. Więc esencją prawicowości jest wolny rynek. I bardzo szybko jeszcze połączono to właśnie z katolicyzmem, że ponieważ katolicyzm jest antykomunistyczny, więc jest oczywiste, że jest także i wolnorynkowy. I tutaj twarzami neoliberalizmu był oczywiście Reagan i Margaret Thatcher. I na cele właśnie propagandy, na cele wojny ze Związkiem Radzieckim, na cele tutaj właśnie walki Stanów Zjednoczonych przeciwko komunizmowi, bardzo szybko połączono też i Reagana, i Thatcher z Janem Pawłem II. Dokonano pewnej takiej właśnie propagandowej zbitki, że każdy, kto jest katolikiem, jest antykomunistą, a więc jest i za Thatcher, i za Reaganem, a więc jest za neoliberalizmem, a więc także jest i tutaj, prawda, zwolennikiem Jana Pawła II. I to było oczywiście z punktu widzenia takiej właśnie wojny informacyjnej, było olbrzymie zakłamanie, prawda? Było to olbrzymie zakłamanie, ponieważ katolicka nauka społeczna nigdy nie stanęła na gruncie jakiejś konkretnej doktryny ekonomicznej. Z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej centralną kategorią jest dobro człowieka, Ono się może realizować w bardzo różnych doktrynach ekonomicznych pod warunkiem właśnie tego, że będą zachowane określone zasady etyczne i gdzie będzie jasno powiedziane, co jest celem, co jest środkiem, prawda? Że celem jest pełen rozwój człowieka, a generalnie ekonomia i dobra materialne mają służyć temu, żeby człowiek się rozwijał. I to także może być społeczeństwo, nie wiem, historycznie przecież to było społeczeństwo chociażby feudalne, prawda? Mogą to być różne formy właśnie społeczeństwa, gospodarki planowej. Jakby doktryna Kościoła tutaj jest bardzo otwarta i w ogóle nie można jej właśnie mieszać z doktrynami ekonomicznymi. A tutaj właśnie na cele tej wojny tak naprawdę z czasów po prostu zimnej wojny i takiej propagandy z czasów zimnej wojny rzeczywiście taką zbitkę stworzono. Neoliberalizm równa się konserwatyzm, a konserwatyzm równa się katolicyzm, Jan Paweł II, Thatcher, Reagan. No i rzeczywiście wielu Polaków to uwierzyło, no bo rzeczywiście związane to było z naszym po prostu takim empirycznym doświadczeniem, tą niewydolnością gospodarki socjalistycznej i z tym, że rzeczywiście no, my jako Polacy mamy ten gen przedsiębiorczości i wystarczy popatrzeć, prawda, jak Polacy w latach 90. dostali tą przestrzeń działania i rzeczywiście jaka olbrzymia energia została tutaj ujawniona, prawda, i uwolniona i rzeczywiście każdy, kto mógł, to próbował gdzieś tam na własną rękę coś budować, coś stworzyć i to dobrze działało. Ale rzeczywiście gdzieś na poziomie takim zasadniczym dokonano tutaj bardzo dużej podmiany i dokonano tutaj bardzo dużego takiego rozwodnienia tak naprawdę pojęć. I rzeczywiście, no chociażby później, to jest bardzo ważny temat, co zostało zupełnie zaniedbane właśnie, w szczególności w tym polskim kościele katolickim w latach 90. Kwestia etyki, prawda? Kwestia etyki właśnie w życiu gospodarczym, dlatego że w katolicyzmie etyka jest czymś zupełnie podstawowym i katolik nie ma prawa robić pewnych rzeczy nieetycznych, nawet jeśli one przynoszą mu zysk, prawda? Więc tutaj mamy do czynienia z pewnym wręcz konfliktem zasad pewnych etycznych i pewnej idei takiej maksymalizacji zysku tak naprawdę za wszelką cenę, tylko i wyłącznie w ramach tego, co jest legalne, prawda, takiego legalizmu, pozytywizmu, że jeśli prawo pozwala, no to mogę to robić. I owszem, prawo może pozwalać, ale etyka już niekoniecznie, a właśnie w latach 90. zabrakło tego jasnego powiedzenia, że nie wolno kraść, pracownikom nie wolno okradać pracodawców, pracodawcy nie mają prawa okradać pracowników, nie wolno okradać państwa, urzędnicy państwowi nie powinni okradać obywateli, prawda? I tego głosu zabrakło, no bo już właśnie to przesłanie Kościoła i doktryna kościelna na takim poziomie społecznym już została bardzo mocno rozwodniona.
Podsumowując tę realność zagrożenia pewnej przebudowy współcześnie z społeczeństw całych, możemy wywieść z braku takiego namysłu, z takiej praktyki namysłu społeczeństwa nad rzeczami właściwie wyższymi, tak? Po co ono istnieje, w jakim celu ono istnieje. I rozumiem, że to jest proces, który już od dłuższego czasu ma miejsce i on właśnie stworzył tę przestrzeń na potencjalną możliwość stworzenia właśnie takich technokratycznych utopii. Gdyby mogła pani parę słów powiedzieć o tych właśnie utopiach technokratycznych, które są teraz nam jeszcze pewnie w dużej mierze w sferze jeszcze planów czy pewnych wizji nam serwowane, ale już w jakiejś mierze są realizowane w praktyce.
Tak, one właśnie jakby coraz w mniejszym stopniu są tylko wizjami, a stają się coraz bardziej właśnie rzeczywistością. Między innymi no, w tych ostatnich dniach chociażby Bill Gates cały czas mówił, że wchodzimy w erę sztucznej inteligencji, prawda? Właściwie co wchodziłam w jakiekolwiek wiadomości, to pojawiała mi się jakaś tam właśnie jakiś artykuł, że Bill Gates obwieścił początek ery sztucznej inteligencji, prawda? Gdzieś byliśmy tym bombardowani, no bo jego produkt rzeczywiście stał się jakimś takim czymś ważnym, czymś, czy ludzie żyją i z czego korzystają, więc oczywiście pojawiła się tutaj cała narracja, że sztuczna inteligencja wszystko zmieni, sztuczna inteligencja będzie za nas, nie wiem, pisać prace naukowe, poezję i tak dalej i sztuczna inteligencja zmieni wszystko i będzie nami rządzić. Więc to jest właśnie taki przykład tego kierunku, w jakim osoby, które stoją za rozwojem tych najnowszych technologii, jak sobie wyobrażają ten przyszły świat, bo rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, że ten rozwój technologiczny przyspieszył, ponieważ została nagromadzona już taka ilość technologii, że one rzeczywiście jakby w przyspieszonym tempie generują kolejne możliwości, a techniką i nauką jest tak, że jeśli coś jest możliwe, to człowiek ma bardzo silną pokusę, żeby to zrobić. Z bardzo wielu motywacji. Dla jednego to będzie ciekawość, dla drugiego sam fakt, że po prostu coś jest możliwe. Ktoś inny będzie widział tutaj możliwość oczywiście zarobienia, ktoś inny będzie wiązał z tym możliwość zyskania jakiejś większej władzy nad tymi, którzy nie mają dostępu do takiej technologii albo nie rozumieją. Więc jesteśmy rzeczywiście w takim dość krytycznym punkcie, gdzie ta technologia niedługo może w jakiś sposób stać się czymś autonomicznym w stosunku do człowieka, gdzie rzeczywiście człowiek będzie już tylko i wyłącznie obsługiwał ten rozwój techniczny i nie będzie zastanawiał się właściwie po co to robi, po co ta technika istnieje, gdzie dochodzi do jakiegoś odwrócenia tak naprawdę wszystkich wartości i proporcji, dlatego że do tej pory jasno było powiedziane, że to technika ma służyć człowiekowi. Znaleźliśmy się w takim momencie, że może okazać się, że jest odwrotnie, że to człowiek jest potrzebny do tego, żeby ta technika się dalej rozwijała i dalej napędzała. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale to jest właśnie związane z tym kryzysem myślenia, tym kryzysem pytania, tym kryzysem właśnie stawiania jakichś takich podstawowych pytań. Bo jeśli ludzie rzeczywiście nie zadają sobie jakichś takich fundamentalnych pytań, po co istnieje, czy jest Bóg, czy mam duszę, życie pozagrobowe i tak dalej, to może rację ma taki Bill Gates, że rzeczywiście człowiek już jest niepotrzebny w takiej formie, w jakiej był do tej pory, ponieważ sztuczna inteligencja lepiej będzie pewne rzeczy robić. No bo sztuczna inteligencja bazuje tak naprawdę na pewnych zebranych bazach, prawda, zebranych informacjach i w gruncie rzeczy jest w stanie bardzo szybko połączyć pewne informacje szybciej niż człowiek, prawda, bo ma większą moc po prostu przerabiania tych wszystkich informacji. I rzeczywiście no, sztuczna inteligencja nie zadaje sobie pytania, czy istnieje Bóg, ale w momencie, kiedy człowiek sam zrezygnuje z tego wszystkiego, co jest ściśle związane właśnie z tą naturą człowieka, to rzeczywiście jakby sam zacznie się upodabniać do tej sztucznej inteligencji i w tym momencie rzeczywiście z nią przegra, prawda? Bo na gruncie takich czystych po prostu operacji ilościowych człowiek z tą sztuczną inteligencją przegra. Ale może wygrać właśnie na gruncie tych klasycznych pytań, prawda, które wymagają takiego głębokiego zastanowienia się. Więc właśnie to jest taki moment, żeby sobie to uświadomić, że jak nie włączymy tego myślenia, nie włączymy tego pytania, nie przypomnimy sobie, czym jest tak to conditio humana, prawda? To wszystko, co jeszcze ja pamiętam ze szkoły, to takie uwrażliwianie człowieka właśnie na to conditio humana, na tą kondycję ludzką, na to, że ten świat jest taki właśnie jakby nie do końca jednak nam znany, że musimy codziennie dokonywać różnych moralnych wyborów, prawda? Że człowiek ma wolną wolę i człowiek wybiera między dobrem i złem, że człowiek właśnie zadaje sobie to pytanie o swoje przeznaczenie. Myśmy jeszcze byli na to uwrażliwiani. I potem widać było, jak w latach 90. to się załamało i właśnie jakaś ta wrażliwość tej kondycji humana zupełnie zanikła. I rzeczywiście człowiek stał się jakimś takim trochę pół automatem, pół maszyną. I dlatego ja to widzę w takich trochę dramatycznych barwach, bo odnoszę wrażenie, że jesteśmy jakimś takim ostatnim pokoleniem, który jest w stanie jeszcze tego zwrotu dokonać, który jest w stanie jeszcze powiedzieć stop. To my mamy rządzić tą techniką, to technika ma nam służyć, to my musimy wiedzieć, po co ta technika w ogóle jest używana, do jakich celów jest używana, to my jesteśmy od tego, żeby tę właśnie technikę całą kontrolować. Mhm. My to sobie jeszcze możemy takie pytania postawić i to głośno wyartykułować. Natomiast jak się popatrzy na to pokolenie, które już jakby samo jest w dużej mierze produktem różnych technologicznych nowinek, to tam ten potencjał do tego, żeby sobie zadać takie fundamentalne pytania jest już dużo, dużo mniejszy. On oczywiście moim zdaniem nigdy nie zniknie, bo to jest po prostu część właśnie natury ludzkiej, ale jeśli on nie zostanie w odpowiednim momencie właśnie taki aktywowany, jeśli ludzie nawet nie będą wiedzieć, że sobie mogą takie pytania zadać, to może być tak, że rzeczywiście jakby stracą taką empiryczną, taką fizyczną wręcz zdolność do tego, żeby myśleć w określony sposób.
Jednym z moich ostatnich pytań miało być właśnie pytanie o to, jak budować to otoczenie przyjaznego myślenia, ale też w tym programie, który przytoczyłam na początku naszej rozmowy, pani daje taką odpowiedź i tą odpowiedzią są właśnie pytania, żeby zadawać pytania, i bo możemy odnieść takie wrażenie, że możemy być zabawką w rękach tych, jak pani powiedziała, mających różne motywacje, ale ludzi mających z pewnością materialne zaplecze do tego, żeby stosować pewną inżynierię społeczną, czy żeby zmieniać strukturę społeczeństwa. No ale my cały czas jesteśmy, przynajmniej większość z nas jest cały czas jeszcze tą masą, tym społeczeństwem, które może na to wyrażać zgodę, temu się poddawać, albo jednak jakoś się przed tym bronić. To właśnie chyba zadawanie pytań najprostszych, takich wynikających z obserwacji rzeczywistości, z logicznego myślenia, to chyba jeszcze jest to narzędzie, które nas może przed takim zniewoleniem uchronić.
Tak, przy czym ważne jest to, żeby te pytania zadawać głośno, prawda, żeby tymi pytaniami się dzielić, tylko w taki sposób kulturalny, przyjacielski, na zasadzie, że głośno zastanawiać się nad czymś, tak, prawda, żeby ludzie inspirować też do tego, żeby też się nad pewnymi rzeczami zaczęli zastanawiać, dlatego że tą centralną techniką sterowania obecnym społeczeństwem jest tak zwane produkowanie konsensu, prawda. Tutaj Edward Bernays w swojej słynnej pracy Propaganda de facto to wprost wyłożył, że sprawowanie kontroli nad społeczeństwami demokratycznymi polega na wytwarzaniu konsensu społecznego poprzez wytwarzanie jednej wspólnej opinii publicznej. I to jest określona technika, bo konsens się wytwarza za pomocą właśnie chociażby nowoczesnych mediów. I jeśli ludzie się temu poddadzą, no to rzeczywiście taki konsens funkcjonuje. Ten konsens jest w tej chwili właśnie fabrykowany na rzecz takiego, a nie innego społeczeństwa. Natomiast no, konsens to jest właśnie no, coś, co opiera się na przekonaniach wszystkich ludzi, prawda? Mhm. Ponieważ opinia społeczna jest de facto no, siłą wypadkową opinii wszystkich ludzi. Więc im więcej osób kwestionuje ten konsens, im więcej osób pyta o ten konsens, im więcej osób właśnie pokazuje, że to, co jest przedmiotem tego konsensu, jest równie dobrze możliwe do podważenia, że na pewne sprawy można patrzeć inaczej, to w tym momencie de facto blokuje właśnie takie ukryte sterowanie za pomocą właśnie wytwarzania tego konsensu, bo kwestia jest tego rodzaju, że ten konsens rzeczywiście jest potrzebny do tego, żeby społeczeństwo się nie rozpadło. Tylko jakby moim problemem z tą obecną strukturą jest to, że ten konsens jest tworzony w jakimś sensie dyskretnie, może nie potajemnie, ale dyskretnie, że przeciętny człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, że jego przekonania są tak naprawdę tworzone gdzieś indziej, że on je dosyć tak bezrefleksyjnie przejmuje z mediów, z prasy, od różnych autorytetów właśnie tak sztucznie kreowanych na potrzeby właśnie tej całej takiej machinerii ustanawiania konsensu. I im więcej osób zacznie sobie zadawać pytania o różne rzeczy i zacznie głośno po prostu pewne rzeczy kwestionować albo chociaż właśnie poddawać wątpliwość, tym wtedy trudniej jest właśnie za pomocą takiej całej inżynierii społecznej ten konsens sztucznie wytwarzać. I dlatego ja uważam, że ważne jest, żeby pytać, żeby mówić, żeby jak najwięcej osób przynajmniej widziało, że na pewne sprawy można popatrzeć inaczej.
Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury była pani Magdalena Ziętek-Wielomska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.